Nocne rozmowy.
Proszę Państwa, dzisiaj z panem Łukaszem z zespołu Semper Paratus będziemy rozmawiać o survivalu. Tak bardzo szeroki i bardzo interesujący temat. Ja się zastanawiam, co oznacza survival we współczesnym świecie, w XXI wieku. Bo to już nie tylko przetrwanie w lesie, prawda? Zbieranie konserw, gromadzenie żywności w spiżarni, ale przede wszystkim taka zdolność poruszania się i przeżycia w tej miejskiej przede wszystkim dżungli.
Zdecydowanie. To survival to nie jest tylko las czy pustynia. To właśnie bardziej chodzi o takie miejskie życie, które jest bardziej trochę może świadome, może właśnie bardziej przygotowane i dostosowane do zmieniających się realiów. Tak? To już nie jest XVII wiek czy jeszcze prehistoria, gdzie trzeba było utrzymywać ten ogień. Mamy go dzisiaj na zawołanie. Tak? Zapalniczka, zapałka i możemy sobie pewne rzeczy zrobić od tak. Więc to jest też wygoda.
Podoba mi się takie tłumaczenie, że survival to jest forma współczesnej medytacji, nauka życia tu i teraz w pełnej gotowości.
Okej, można tutaj taką filozofię wrzucić, natomiast dla mnie to jest taka pragmatyzm bardziej. Podejście realne, świadome do zmieniającego się świata, do sytuacji, która nas otacza.
Tak, ale mam wrażenie, że też dla wielu osób, zwłaszcza z tego środowiska, to jest przede wszystkim styl życia, a nie tylko zestaw jakichś narzędzi awaryjnych.
No zapewne niektórzy tak mają, że to już według tego żyją. No, ja mam podejście bardziej pragmatyczne, tak zwany nowoczesny survival, czyli po prostu realne, pragmatyczne podejście. Czyli z jednej strony jestem świadomy tego, co nas otacza, no, ale też staram się nie przeginać i nie wchodzić w jakąś paranoję.
A wasz zespół Semper Paratus, jak wy działacie? Bo przeprowadzacie szkolenia.
Tak.
Również działacie w obszarze edukacyjnym. Mhm. Proszę mi powiedzieć, czy w ostatnim czasie jest wzmożone zainteresowanie szkoleniami właśnie z zakresu survivalu?
W ostatnim czasie taka jest inicjatywa oddolna, w której bierzemy udział dla paru sołectw, dla paru miejscowości tutaj z powiatu poznańskiego. Działaliśmy, przeprowadzaliśmy szkolenia dla mieszkańców. No i to było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ to były mniejsze miejscowości, a przychodziło od 10 do 60 osób i to tak trochę rosnąco to zainteresowanie było, oczywiście w zależności od rozpropagowania tego oddolnego wydarzenia. No przestrzeń też była do tego dedykowana. To były na przykład, remiza albo jakiś dom kultury, w którym mogliśmy się spotkać. I też raczej przychodziły osoby, które chciały się dowiedzieć i trochę pogłębić tę wiedzę. Oczywiście my na takim bardzo podstawowym poziomie właśnie.
Ale to było przekazywanie tylko teorii?
Tak, z taką krótką prezentacją na przykład o plecaku ewakuacyjnym, co można, warto mieć i dopasować do swoich potrzeb.
Swego czasu też wręczaliśmy w konkursach naszych, w programach popołudniowych takie plecaki ewakuacyjne naszym słuchaczom. W takim plecaku znajdowało się 14 przeróżnych rzeczy niezbędnych do przetrwania w ciągu 72 godzin. Ja pamiętam, jak kiedyś zadałam pytanie naszym słuchaczom, jakie od 3 do 5 przedmiotów oni by zorganizowali sobie w tym plecaku. Odpowiedzi się pokrywały i one były prawidłowe, jeżeli miałam przed sobą listę tych wszystkich rzeczy z tego plecaka ewakuacyjnego, to rzeczywiście nasi słuchacze, można powiedzieć, że są zorientowani. Ale na przykład były takie propozycje, że ktoś zabrałby do tego plecaka, czy zapakował do plecaka zdjęcia rodzinne.
Zgadza się. No to jest związane z psychologią przetrwania. To jest bardzo ważne, żeby mieć dlaczego żyć. Nietzsche nawet powiedział, że nieważne jak żyjesz, dopóki masz powód, czyli to dlaczego swoje. Także tu ktoś mógł mieć powód, właśnie rodzinę. jako coś, co utrzyma go przy życiu, nawet w najgorszych sytuacjach. Także tutaj, jeżeli jesteśmy przy plecaku ewakuacyjnym, to chciałbym zwrócić uwagę na tak naprawdę trzy aspekty. Pierwszy to ten plecak warto mieć nie tylko ze względu na działania wojenne. To nie jest tylko dlatego sytuacji, które...
To w jakich sytuacjach właśnie powinniśmy mieć taki plecak?
Właśnie, to chociaż to by może być to pożar, to może być wyciek jakiejś substancji, gazu, co może być cysterna przewożąca, paliwo na przykład, które się gdzieś tam w niedalekiej naszej odległości okolicy przewróci, rozleje się ta substancja. No i będziemy musieli w krótkim czasie zebrać swoje rzeczy i ewakuować się z domu, więc to jest chociażby ten powód. Kolejna rzecz to nie ma jednego idealnego plecaka. Dla pani będzie inny, dla mnie będzie inny, tutaj dla pana realizującego, dla każdego z nas będzie inny. Oczywiście część tych elementów, które będą w plecakach naszych, będzie się pokrywała, czyli tak jak pani powiedziała, te 14 elementów, czy kilka takich głównych, natomiast dla każdego będzie inny. Takim, wydaje mi się, dobrym wyznacznikiem są 3 dni w szpitalu. Jeżeli byśmy musieli się pojawić w szpitalu, ale nie jako pacjenci, tylko na przykład jak rodzic musi iść z dzieckiem do szpitala, to właśnie takie przygotowanie, czyli miejsce do spania, coś do przebrania, trochę higieny, trochę wody, jedzenia.
Czyli już pan nam podpowiada, co powinniśmy
Oczywiście to nie jest w jakiś sposób tutaj kategoryzowane czy hierarchizowane, bo do tego jeszcze dojdziemy. Oczywiście to jest tak zwana zasada trójek, natomiast to jest tylko taki wstęp, który na pewno rozwiniemy. I ostatnia rzecz, którą tutaj, jeżeli chodzi o plecak ewakuacyjny, chciałem powiedzieć, to lepszy jest ogólny plecak, który po prostu posiadamy, niż idealny plecak spersonalizowany, którego nie mamy. Który gdzieś budujemy, ale nie mamy go gotowego, tak? Więc tutaj chodzi o przygotowanie, o ten czas reakcji, bo może być naprawdę minimalny, więc chwycenie tego plecaka i wyjście z domu może zająć dosłownie sekundy, ale to też może być sekundy, które będą decydowały o tym, w jakim stanie będziemy mogli gdzieś tam egzystować.
Dobrze, panie Łukaszu, bo teraz na rynku pojawiło się wiele przeróżnych propozycji związanych z tymi plecakami ewakuacyjnymi, od wielkości, zawartości i oczywiście po ceny też. Ale tak jak pan mówi, lepiej przygotować samodzielnie taki plecak.
Zastanowić się, tak przeprowadzić pewnego rodzaju analizę.
Gdybyśmy mogli podpowiedzieć, to na co przede wszystkim zwrócić uwagę? Bo pan powiedział, że mój plecak będzie inaczej wyglądać. Oczywiście Rafała Polackiego, który program realizuje, też inaczej, naszych słuchaczy też to będzie inaczej.
Dokładnie. Także tutaj musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim skąd, dokąd będziemy się ewakuować, co będzie nam potrzebne. Inaczej będzie wyglądał nasz plecak, jeżeli to scenariuszem będzie pożar naszego domu i będziemy się ewakuować na przykład do rodziny, która mieszka, nie wiem, parę domów dalej, kilka miejscowości, czy w następnym województwie.
Ale zaraz, momencik, bo plecak ewakuacyjny powinniśmy mieć już zawczasu przygotowany.
Tak, jak najbardziej.
Tak sobie teraz myślę, to w jednym kącie, czy w jednym pokoju stoi plecak na wypadek pożaru, w drugim na wypadek, nie wiem, jakiegoś zagrożenia wojennego, w trzecim pokoju jeszcze na inną okoliczność?
Na szczęście nie. Oby nie było takiej potrzeby, natomiast każdy powinien sobie zastanowić się i przeprowadzić taką analizę, co jest dla niego najbardziej takim prawdopodobną sytuacją, dla której będzie musiał się ewakuować i przygotować jak najbardziej taki ogólny, który będzie miał zastosowanie do wszystkiego. Czyli właśnie, żeby się wyspać, utrzymać higienę, przebrać, mieć coś do zjedzenia, tak żeby na te parę pierwszych chwil, na tych parę pierwszych dni, czyli właśnie tak do 72 godzin, mieć możliwość egzystowania po prostu w jakichś takich przynajmniej minimalnie komfortowych warunkach, żeby...
O lekach proszę pamiętać.
O lekach, o pieniądzach, no, czy tutaj środkach płatności. Tu jest dużo aspektów, które na pewno warto wziąć pod uwagę. Jest, no, plecak jest taką ideą, żeby być przygotowanym, ale no nie na wszystko można być przygotowanym. Możemy mieć plecak świetnie spakowany, a będziemy w ogóle poza domem chociażby, tak? Więc tu jest jeszcze no kwestia, właśnie. Co bierzemy z sobą, co mamy z sobą. To ma budować pewnego linię takiego wyposażenia i na ile jesteśmy... I to ma być system. Jeżeli mamy samochód, to w samochodzie też coś warto mieć. Jeżeli mamy jakieś miejsce, do którego moglibyśmy się ewakuować. Domek na działkach, u znajomych czy rodziny, gdzie teoretycznie byśmy mieli się ewakuować, też warto coś tam zostawić, co mogłoby nam się przydać.
Czy plecak w rodzinie czteroosobowej powinna mieć każda osoba z tej rodziny?
Uważam, że tak. Każdy powinien mieć do swoich potrzeb dostosowany. Jeżeli, no tutaj na moim przykładzie chociażby, dwójka dorosłych, dwójka dzieci. Moje dzieci mają rozpisane, co w razie czego mają wziąć, w co spakować, więc to nie jest ten poziom, że oni mają gotowy i będą już chwytać i uciekać. Ewakuować się, natomiast wiedzą, co zabrać i co będzie dla nich ważne.
Mm-hmm. Dobrze. Proszę Państwa, można dzwonić do nas, można też pisać rozmowy @radiopoznan.fm, a nasz telefon to 618-654-654.
Clock strikes upon the hour, and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done all right up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, loneliness calls.
Rozmowy.
21 minut już po północy, czyli mamy już niedzielę, 12 dzień października. A my dzisiaj z panem Łukaszem zespołu Semper Paratus snujemy różne plany, scenariusze, ale nie strasząc oczywiście naszych słuchaczy, ale tak się zastanawiamy wspólnie, jak się zachowywać w kryzysie. Ale przede wszystkim główne hasło dzisiejszego programu to survival i tutaj przejdźmy może do tej podstawowej zasady przetrwania, czyli do tej reguły trójek i myślenia priorytetami, bo to myślę, że to jest bardzo ważne, bo zasada trójek polega na tym, że najpierw są tak 3 minuty bez powietrza, czy nie? Trzy sekundy. Właśnie, o tym czasami zapominamy. 3 sekundy i właśnie to jest ten czas, żeby
podjąć decyzję, podjąć jakąś reakcję, zareagować.
Mhm. No tak. I tu jest ten potrzebny spokój, ta chłodna głowa.
Zgadza się. A to buduje się poprzez świadomość, poprzez przygotowanie i poprzez treningi. Wychodzenie poza swoją strefę komfortu, dzięki któremu poznajemy, jak nasz organizm, jak nasz umysł reaguje w sytuacjach stresowych.
Tak się zastanawiam, jakie ćwiczenia wprowadzić, by zachować rzeczywiście, czy właśnie mieć tę umiejętność zachowania spokoju. Bo pan szkoli w tym zakresie.
To zależy też od człowieka, jak ta osoba reaguje. Natomiast nie każdy ma też predyspozycję, dlatego nie każdy jest lekarzem, nie każdy jest czy ratownikiem medycznym, nie każdy jest wojskowym. Dlatego jeżeli chcemy się przetestować nawet, to wystarczy pójść na szkolenie medyczne. Byłem na kilku i uważam, że to jest świetny sposób. Oczywiście w zależności od poziomu tego szkolenia, tutaj mówię o zaawansowaniu, o prowadzących, natomiast akurat miałem to szczęście, że będąc na tych szkoleniach, trafiałem na profesjonalistów, którzy potrafili po pierwsze przekazać wiedzę, ale też potem ją w pewien sposób egzekwować. I scenariusze, które były tworzone, pozwalały wczuć się w bardzo realistyczne sytuacje.
A jakie to były sytuacje?
Żeby tutaj nie wchodzić w jakieś drastyczne sceny. Zaczynając od chociażby wycieku krwi, tak? No już dla niektórych widok krwi, to, że ona gdzieś tam sobie płynie, wypływa, to już był pewien...
Tak, to może być
pewna
bardzo
granica.
Trudne.
Natomiast byłem uczestnikiem takiego szkolenia, gdzie była sytuacja zakładnicza, gdzie był wisielec. No to było niesamowicie realistycznie przygotowane. To było czasami w nocy, czasami w dzień, czasami w pomieszczeniu.
W różnych sytuacjach,
gdzie tak ci prowadzący przygotowali ten scenariusz, był tak realistyczny, że dzięki temu uczestnicy mogli się sprawdzić. No i ważne było też również późniejsze omówienie tego, wyciąganie wniosków. Tak samo jest w siłach specjalnych, czyli po każdym treningu, po każdej akcji już, jak to mówią, w polu, omawia się tego typu rzeczy, czyli nawet nie chodzi o to, żeby wyciągać konsekwencje, tylko żeby być lepszym, poprawić się, wyciągnąć wnioski i być lepszym na przyszłość, a dzięki temu w realnej sytuacji postąpić na pewno lepiej niż, przeciętny Kowalski.
Tak, ale myślę, że właśnie w takich sytuacjach dopiero zdajemy sobie sprawę, czy uświadamiamy sobie, jakie mamy słabe strony.
I dlatego
Tak, no, czym...
Czytając poradnik, bo tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed audycją.
Tak, pytanie, czy możemy teoretycznie się przygotować?
Możemy, oczywiście, natomiast bez sprawdzenia tego praktycznego, no daleko nie zajedziemy. Spotka nas pierwsza praktyczna sytuacja i może być różnie, tak?
I ten stres jest tak paraliżujący, że może nagle być. Wszystko wylatuje nam z głowy.
Dokładnie, każda dokładnie lekcja. Tak. Dlatego właśnie warto ćwiczyć, warto budować swoje umiejętności, wiedzę, doświadczenie. I tego tam też nam nikt nie zabierze.
Czyli najpierw oddech, spokój, zresztą badania mówią wprost. Przetrwanie to w 80% psychika, a dopiero potem są umiejętności.
Dokładnie, czyli tak jak pani podała też ten przykład zdjęć, czyli psychika, budowanie silnej czy przyzwyczajonej, gotowej tej psychiki, która da nam pewnego rodzaju też pewność działania już w sytuacji kryzysowej, awaryjnej.
Mm-hmm. No dobrze, to 3 sekundy na podjęcie tak, decyzji, 3 minuty bez powietrza, 3 godziny bez chronienia, 3 dni bez wody, 3 tygodnie bez jedzenia. I to jest ta hierarchia, która nam ratuje życie.
Według której powinniśmy też prowadzić swoje przygotowania. Tak? Myślę, że tutaj mała gwiazdka, każda trójka to jest taka jak gdyby dla przeciętnej osoby, bo to jedna osoba może wytrzymać bez wody 2 dni, a inna 5. No, oczywiście tutaj kwestia stanu, w jakim ta dana osoba będzie, natomiast jeżeli będziemy mieli się przygotowywać, no to właśnie patrząc przez pryzmat tych jak gdyby priorytetów.
Czyli ta zasada trójek powinna nam, tak, powinna nas ustawiać i uporządkować
dobre tak, słowo, tak.
Na naszą organizację. Dobrze, czyli zasady 3 trójek już z nami. Może takie to podejście warstwowe sobie omówmy. Ten priorytet dla wody, później dla jedzenia, schronienia. One są wymieniane jako te najważniejsze aspekty. Proszę mi powiedzieć, bo mnie najbardziej jednak interesuje ten początek, jak zachować ten spokój jeszcze, bo musimy panować nad sobą, nad swoją psychiką,
tak.
Ale jeżeli mamy na przykład dzieci przy sobie, nasze dzieci, to jak panować nad młodszym człowiekiem?
No i tutaj znowu kłania się przygotowanie, czyli jeżeli już zbudowaliśmy pewnego rodzaju naszą świadomość, to też można w delikatny, stopniowy sposób przekazywać takie informacje.
Ale właśnie, ale w jaki sposób to robić?
Rozmowa, oczywiście.
Ale na konkretnych przykładach.
Oby nie jakichś drastycznych, oczywiście, natomiast też w formie zabaw, gier można takie rzeczy przekazywać. Uważam, że świetnym pomysłem są na przykład wyjazdy pod namioty, tak? To jest na pole kempingowe, bierzemy namiot, oczywiście, staramy się, żeby to było jak najdelikatniejsze, ten przeskok z ciepłego łóżka na grubym materacu do ciut twardszego śpiworu na jakiejś macie. Oczywiście to nie może być...
Żeby nie zniechęcić,
dokładnie. Czyli to nie może być od razu przeskok, że dobra, to dzisiaj idziemy do lasu i tam śpimy bez niczego, bez żadnego śpiworu, maty, namiotu, tylko właśnie w takich wręcz komfortowych warunkach na polu namiotowym chociażby, tak? Gdzie jest bieżąca woda, gdzie jest na przykład kuchnia, gdzie można pewne rzeczy też przygotować i tak powoli zwiększać ten stopień trudności, jeżeli to tak można nazwać.
W sieci można oglądać przecież przeróżne filmiki. Oglądamy to z pozycji oczywiście ciepłego pokoju, tak. Wygodnego fotela, ale może to jest właśnie ten dobry początek, żeby się przynajmniej oswoić, albo żeby przynajmniej, nie wiem, pewne obrazy zostały w pamięci.
Nawet wyjście na spacer, tak, do lasu chociażby, tak, można w ciągu dnia, rano, wieczorem las i też inaczej działa o różnych porach dnia i nocy. I jeżeli mamy ze sobą, nie wiem, wieczorem, w nocy latarki, to też będzie inny aspekt, niż jeżeli zostaniemy złapani przez przypadek w lesie, gdy zrobi się ciemno, no i dziecko może się wystraszyć.
Już dorosły w ogóle również. Z domu się nie ruszy.
A wtedy już się w ogóle z domu nie ruszy, dlatego warto dawkować pewne emocje i stopień trudności dla dzieci.
Tak, a jak ważne jest zachowanie spokoju właśnie w obecności dzieci.
Tak,
tak, to sama byłam świadkiem, to mogę Państwu tu opowiedzieć tę sytuację. W windzie przytrafiło się mnie i osobom, które dołączyły do mnie na pewnym poziomie, że winda w pewnym momencie zazgrzytała i się zatrzymała. A jechałam z rodziną, z dwójką dzieci. Dzieci tak w wieku wczesno-przedszkolnym. Jedno dziecko zaczęło bardzo mocno płakać i panikować. I wówczas ci rodzice zaczęli spokojnie tłumaczyć. Do tego dołączyli się pozostałe osoby, które jechały tą windą i udało się to dziecko wyciszyć i uspokoić, więc
super.
To chociażby pokazuje, jak ważne jest zachowanie i podejście rodziców,
tak.
Czy osoby dorosłej przede wszystkim, prawda? A jeszcze zostańmy w tym lesie, może nie pod namiotem, ale gdybyśmy spróbowali zbudować taki improwizowany schron. Albo szałas.
Schron to no już wysoki
jest. To może schronienie. O, może schronienie.
To prędzej, tak.
Tak. To od czego by pan zaczął?
No tego akurat uczymy też na szkoleniach, które prowadzimy. Ostatnio miałem grupę piątoklasistów ze szkoły podstawowej. To było w ramach jakichś zajęć z WF-u. Przyjechali na cały dzień. Bawiliśmy się, po prostu cała grupa, żeby to nie było straszenie, że to musicie zbudować, bo jeżeli nie, to... Są różne schronienia i tutaj na takim dość dużym poziomie ogólności można mówić. Najłatwiej jest taki kształt litery A zbudować. Najlepiej na podstawie czegoś, co już... Gałąź, która gdzieś tam zwisa i to szkoda, że tego nie widać. Po prostu jest taka pałka, do której dokłada się poprzeczne gałęzie.
Wszyscy wiemy.
Tak, tylko że bardzo często buduje się to schronienie wokół drzewa. Czyli tak zwany, nie chcę tutaj u harcerzy w żaden sposób szkalować, natomiast tak to nazywają, że to jest harcerski szałas. Czyli bardzo często widziany wokół jednego drzewa stojącego i taki trójkącik dookoła drzewa. No, z punktu widzenia zarówno przygotowania tego, jak i wygody już użytkowania jest no, nie za bardzo, bo trzeba się przytulić, okręcić wokół drzewa. Co przez całą noc nie można zmienić pozycji i tak dalej. Jest to z reguły wysokie, co trudno potem jeszcze zabezpieczyć liśćmi, korą, mchem i tak dalej, bo tu jest związane też z utrzymaniem temperatury. Jeżeli im mniejsze będzie to schronienie, tym łatwiej będzie nam je nagrzać tutaj w takim cudzysłowie to daje. Także to jest raczej rzecz jako atrakcja, jako dodatek, bo w sytuacji awaryjnej, kryzysowej, survivalowej w Polsce trudno się zgubić w lesie. Może tak. Oczywiście pomijając gdzieś tam Bieszczady, gdzie są no, dość większe lasy, natomiast nie pamiętam, czy to było gdzieś zmierzone, natomiast średnio, no to jest, jeżeli 2 godziny będziemy szli w danym kierunku, to trafimy na drogę, na linię jakiegoś napięcia, miejscowość, także na pewno tory kolejowe. Także tutaj w Polsce, w lesie po prostu bym szedł w którymś kierunku i na pewno gdzieś znajdę cywilizację i ratunek.
A ucieczka w ogóle do lasu w sytuacjach takich
nie,
no, kryzysowych to jest w ogóle dobry pomysł?
Nie, to jest no uważam głupota. Polskie lasy nie są po pierwsze przygotowane na przyjęcie takich osób. Kolejna rzecz w Polsce samej, żeby wyżyć w lesie, no to jest praktycznie parę osób prawdopodobnie, które by sobie poradziły. Tak na, oczywiście na dłuższy czas. To już tutaj pewnie chodzi o II wojnę światową, partyzantka, budowanie jakichś ziemianek i przeżycie. No to też nie było tak, że to było samowystarczalne. Jednak potrzebowali wsparcia miejscowej ludności. Także tu absolutnie odradzam planowanie, że w ogóle ewakuacja do lasu.
Dobrze. To proszę Państwa, to teraz zaprosimy Państwa na spotkanie z grupą Metallica, tak? A za 6 minut wracamy do naszej rozmowy.
Rozmowy.
Pan Łukasz z zespołu Semper Paratus dzisiaj jest moim i Państwa gościem. Panie Łukaszu, wielu mamy prepersów w naszym otoczeniu.
Ja nie spotkałem się z badaniami czy z jakimiś statystyką, gdzie byłoby powiedziane, kto jest prepersem. No i też takiej definicji, od którego momentu zaczyna się człowiek przygotowujący. Natomiast...
No ale możemy powiedzieć, że to są osoby, które świadomie gromadzą zapasy żywności.
Na przykład, przygotowują się, tak.
Zdobywają umiejętności, tak. Tworzą jakieś plany, by być przygotowanym na wypadek przeróżny.
Zdecydowanie.
Na sytuacje kryzysowe. No to myślę, że...
Ja powiem więcej.
Ja bym znalazła kilka osób takich.
Wielu z nas jest osobami, które są przygotowane. Tak jak tutaj wspomniałem wcześniej, to nasze babcie chociażby były te swoistymi prepersami, czyli osobami przygotowującymi się, bo jednak robiły zapasy, weki, owoce, ogórki, inne rzeczy. Rodzice małych dzieci szczególnie, którzy idą na spacer, no zabierają ze sobą wodę, chusteczki, pampersy na zmianę. Kierowca powinien mieć w samochodzie koło zapasowe albo zestaw naprawczy, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, kamizelka odblaskowa. No to są te rzeczy, które nawet nie zdajemy sobie sprawy, ale jesteśmy przygotowani. Mm-hmm. A teraz idąc dalej, jeżeli to tak można nazwać, no to każdy ma swój jakiś scenariusz, na co może się przygotować. Czyli właśnie ten plecak ewakuacyjny, o którym mówiliśmy. Gaśnica w domu. Nie każdy ma i nie każdy myśli o tym, żeby mieć, bo no u mnie się nic nie dzieje. A jednak tych pożarów w ciągu roku, nawet tutaj w powiecie poznańskim, no to było średnio bodajże 4 dziennie.
Tak, tak, ale nawet taka podstawowa czujnik, podstawowy tak. Czujnik gazu, prawda?
Gazu,
który nas
dymu,
informuje. Tak,
tak, tak.
To już jest sygnał, że jesteśmy świadomi
i
jakiegoś niebezpieczeństwa.
Chyba od przyszłego roku ma być już obowiązkowy.
Tak, ale powiedzmy, na jakie sytuacje kryzysowe przygotowują się tacy typowi prepersi, no bo to jest czy klęska żywiołowa. No,
tak.
Powodzie, burze,
powódź,
prawda?
Silne wiatry, czy huragany, pożary. Ale to może być też sytuacja kryzysowa, indywidualna bym to nazwał. Choroba, utrata pracy, czyli źródła dochodu. Niektórzy się śmieją, że to może być też przyjazd teściowej. Jako dla nich to może być sytuacja awaryjna czy kryzysowa. Także w zależności co uznamy za stosowne, to warto na to się po prostu przygotować, a nawet mieć pewien plan ułożony, przeprowadzoną analizę, co jest potrzebne w danej sytuacji. Oczywiście nie chodzi o to, żeby się przygotowywać na tą zombie apokalipsę, ale no, na takie rzeczy, które no, dzieją się na całym świecie każdego dnia. No i takie myślenie życzeniowe, że to mnie nie dotyczy. No ja nikomu nie życzę, no ale warto mieć to na uwadze, że no niestety może się zdarzyć.
Mm-hmm. No to gdybyśmy na przykład teraz podpowiedzieli, jak opracować taki plan na wypadek kryzysu, to od czego byśmy musieli zacząć? Od...
Ja tutaj zacznę od czegoś, myślę, że czego się pani nie spodziewa.
Tak.
Zdrowie i kondycja.
O.
To jest ten moment, kiedy warto zadbać o siebie. Mamy lekarzy dostępnych, dentystów czy stomatologów, żeby nie było. Możemy iść pobiegać na siłownię, zadbać o swoją kondycję, zadbać o zęby. Chociażby to są takie podstawowe rzeczy, których w przypadku awaryjnym, jeżeli nam coś się przydarzy w mieszkaniu, w miejscowości, w województwie, może tego nie być, to może dla nas nie być priorytet, a jeżeli się odezwie w danym momencie, no to będzie po prostu problem większy niż byśmy chcieli. A jeżeli byłby to blackout, na który na przykład, no ja tutaj mocno zwracam uwagę, bo...
Czyli długotrwały brak prądu.
Dokładnie. Mm-hmm. Długotrwały brak prądu. Są nawet książki fajne, bardzo, bardzo mi się podobały. To był Mark Ellsberg, właśnie Blackout, tak się nazywa. Wyspa, nie powiem, bo to autora, bo to jest islandzki, więc bardzo trudno do wymówienia, ale jest kilka takich ciekawych, które beletrystyka, która dla mnie bardzo ciekawy sposób pokazuje, jak blackout może wpłynąć na społeczeństwo.
No bo tak, jeżeli zabraknie prądu, no to jesteśmy całkowicie odcięci, prawda, od
świata. Niestety uzależniliśmy się bardzo od prądu. To jest światło, to jest ogrzewanie, to jest nawet
internet.
Zakup.
Komórka.
Oczywiście,
na to
jest
uwagę.
Bardzo ważny aspekt, czyli komunikacja międzyludzka, między nami. Natomiast no, nie będziemy w stanie w późniejszym okresie też kupić, zrobić zakupów.
No właśnie, bo nie będą działały na przykład terminale banki, a my przecież przede wszystkim posługujemy się kartami bankowymi, więc należy mieć przy sobie gotówkę. Pytanie
oczywiście
tylko, w jakiej wysokości. Pan powie, zależy od rodziny, od zasobności portfela, od potrzeb właśnie.
Żeby też no, nie gromadzić jej nie wiadomo ile, żeby też nie było to niebezpieczne, czyli nie generować tutaj niebezpieczeństwa, że zachęcimy kogoś, kto będzie chciał nam tę gotówkę po prostu zabrać, bo będzie wiedział, że mamy jakąś tam ilość.
No dobrze, no to gotówkę powinniśmy mieć, mieć te powerbanki, żeby doładować sobie.
I kable do tego dostosowane, żebyśmy, bo mówimy, wszyscy mówią o powerbankach, no ale możemy mieć powerbank, a bez kabla to nie idzie. Prąd przez Wi-Fi jeszcze nikt nie wymyślił.
Dobrze, i co jeszcze? Na co jeszcze zwrócić uwagę? No bo tak jak pan powiedział, że przede wszystkim to plan. Wyobrazić sobie pewną trudną sytuację, jakiś kryzys. Jak bym się zachował? Dokładnie. Co w pierwszym rzędzie należy zrobić? O co zadbać?
No zastanowić się, czy i na ile ta dana sytuacja będzie mnie dotyczyła i mojej rodziny i na ile, jak długo może ona potrwać. Tak jak mówiliśmy, warto zabezpieczyć wodę, czyli żeby mieć co wypić. Jeżeli jest na dłuższy czas. Tutaj myślę, idę w kierunku
tych 72 godzin.
Tak, oczywiście. No i plus taki blackout, czyli no idzie zima, może zacząć brakować ciepełka w domu, więc warto mieć coś, co nas ogrzeje. Takim ciekawym rozwiązaniem jest rozbicie namiotu w największym pokoju. W którym, czy w salonie, czy w jakimś pokoju.
Koce termiczne.
Koce, rozłożenie, dołożenie materaca i dzięki temu zabezpieczymy się przed utratą ciepła chociażby, tak? Mhm. Oczywiście to jest jakiś tam sposób. Niektórzy powiedzą o agregatach prądotwórczych, które mogą napędzać na przykład, dać prąd jakiejś farelce, czy jakimś innym ogrzewaczom. Można mieć kominek, jeżeli ktoś ma to szczęście. Także zapas paliwa, czy do ogrzewania siebie.
Mhm. Ile tej wody powinniśmy zgromadzić?
No, przyjmuje się, że około od 2 do 3 litrów człowiek powinien dziennie wypijać. To niezależnie od pory roku. Więc no, trzeba liczyć, że dla każdego
właśnie, na każdego członka rodziny.
Dokładnie.
Przecież.
Plus ewentualnie zwierzęta, plus jeżeli chcemy jakieś kwestia higieny, gotowania, to też trzeba o to zadbać. Natomiast, żeby tak właśnie tę regułę trójek zabezpieczyć, no to te 3 litry na osobę na dzień.
No właśnie, ile konserw, ile puszek suchego prowiantu.
I teraz pytanie, czy my to jemy? I czy każdy z nas...
I od kiedy gromadzić tę żywność?
No i ile, dokładnie. Także przede wszystkim zacząć od tego, co jemy. Żeby to się nie okazało... No tutaj powiem na własnym przykładzie. Kupiłem kiedyś bodajże 2 kilogramy ciecierzycy, czy cieciorki, czy co to było.
No, ja cieciorkę kupowałam.
No, takie fajne, suszone. Mm-hmm. Do tej pory leży. Te parę lat. Co prawda, no to się nie zepsuje tak jak inne, mogą inne produkty. No ale nikt tego nie je, włącznie ze mną. No ale był pomysł, było wykonanie, no ale nie było przemyślanego tego pomysłu. Także przede wszystkim jeść to, czy zabezpieczać to, co faktycznie jemy. To, co je każdy z naszych członków rodziny, bo trzeba pamiętać, że no, dzieci mogą być tutaj grymasić w tym zakresie, więc gromadzić to, co jemy i rotować te produkty, czyli jeżeli zbliża się koniec terminu przydatności, dokupić, a to zjeść, żeby no, oczywiście nie marnować jedzenia.
Myślę, że chyba wszystko to, co ważne w tym wątku, zostało poruszone. Czy pan jeszcze by coś dodał?
Myślę, że można zabezpieczyć jakiś... Tutaj mówiliśmy o pieniądzach. Warto pomyśleć o jakichś innych wartościach, które można wymienić. Niektórzy kupują złoto, bo to jednak jest... Nawet w czasach takich bezpiecznych złoto zawsze rosło. Rosła wartość złota przez wieki, więc to jest jakaś inwestycja. Oczywiście nie jestem tutaj, nie doradzam żadnych inwestycji, po prostu mówię, co może się ewentualnie przydać. Dokumenty. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i czy nie będziemy musieli się ewakuować. Dokument typu dowód osobisty, paszport, ale też na przykład akt notarialny mieszkania. Dyplom, nasze wykształcenie, dokumenty potwierdzające nasze wykształcenie. I to teraz w dobie XXI wieku to też nie muszą być w wersji papierowej, bo one też zajmują miejsce. Można je zeskanować, zabezpieczyć hasłem, wysłać w chmurę albo mieć chociażby na pendrive ze sobą. Także to są rzeczy, które gdzieś warto mieć z tyłu głowy.
No, ale to też pokazuje, jak należy się przygotować i o ile rzeczy należy zadbać.
I to jest właśnie cudowne w tych przygotowaniach, przynajmniej dla mnie, że to jest naprawdę wielowątkowe, że trzeba, jak to ktoś kiedyś powiedział, ciągle się uczyć i mieć budowanie i rozwój tej świadomości, no to jest po prostu patrzenie na świat, jak on się zmienia, jakie rzeczy, wyciąganie wniosków, czyli obserwacja.
No i moglibyśmy powiedzieć, przezorny, zawsze przygotowany.
O, piękne.
Prawda?